tego wierszu. Panie, połóż strzał moim, strzeż drzwi warg moich. Liczba czynników wpływających nad naszymi postępkami, jak i nad naszymi słowami, jest stosunkowo mniejszą, aniżeli czynników szczegących naszych myśli. To właśnie powinniśmy mieć się na baczności, bo z obfitości serca usta mówią. Ta prawda zasadnicza szczególnie uwydatnia się w ludziach, których umysł został odnowiony, który stosunkowo jak w swoim postępowaniu, jak i w mowie odznaczają się bardziej od innych, będąc prawych uczuć, są mniej ostrożnymi w swoim obejściu i wyrażaniu i niż poprzednio. Lecz jeżeli by mieli na uwadze słowa apostoła, że jeżeli ktoś nie upada w słowie, ten jest mężem doskonałym, to przekonaliby się, że oni potrzebują tym bardziej czuwać i mieć się na baczności. Tu, drodzy bracia, mamy bardzo też bogaty tekst na dzisiejszy dzień, który nam właśnie dzisiaj przypadł. Że Panie, połóż straż ustom moim. Jest to naprawdę poważny problem, ażeby mieć na tyle tej czujności, żeby tym ustom tę straż, jak tutaj wspomniana jest w tym tekście, położyć. Czyli żeby tak zapanować nad tym naszym językiem, żebyśmy nie wypowiadali czasem takich zbytnych, niepotrzebnych jakichś sobie słów, takich wyrazów, żeby to tymi naszymi ustami tylko można było wielbić najwyższego Stwórcę, to jest wielbić Boga, to jest śpiewać Jemu psalmy, to jest hymny chwalebne, a żeby czasem z tych jednych ust, jak tam święty Jakub się wyraził, ta słodka i gorzka woda nie wypływała. Dlatego też potrzeba nam wiele tej czujności, wiele ostrożności, a tym bardziej teraz, gdzie już ten świat dobiega do końca, gdzie już ta ciemna noc nadchodzi, żeby tym bardziej się naprawdę jakoś ugrzecznić, uświętobliwić, żeby te nasze usta mogły wypowiadać te rzeczy, których by mogli te drudzy być zadowoleni, żeby tymi naszymi ustami to nikomu nie przykrości nie przynieść, to nikogo nie obmówić, nikomu coś złego nie powiedzieć, a to dopiero w ten czas, jak tu mamy w tym komentarzu, że jeżeli ktoś jest taki pewny siebie, jemu się zdaje, że on już wszystko wie, że on wszystko rozumie, że on już może najlepiej postępuje, to tym bardziej się musi mieć na baczności, bo już jedną nogą, jak to mówił, zaczyna się to już ślizgać. Dlatego też weźmy pod uwagę ten tekst, jak tu właśnie nam ten autor wspomina, że ta liczba czynników czuwających nad naszymi postępkami, jak nad naszymi słowami, stosunkowo jest mniejsza, niżeli szczegących naszych myśli. Właśnie te czynniki, które strzegą naszych myśli, naszych słów, to są właśnie naszych słów, to tylko mogą strzec jakie czynniki, a my jedni drugich możemy tylko posłuchać, jeżeli mamy tylko możliwość, jest styczność ze sobą. A ta liczba tych czynników, które strzegą naszych myśli, to są wielkie te chóry aniołów, które oni właśnie Bóg nam posyła na nasze usługi, żeby oni nam pomagali w naszym życiu, w naszym duchowym postępowaniu. I nieraz widzimy, drodzy braterstwo, że jeżeli chcemy coś, mamy coś powiedzieć takiego nieładnego czy coś, to pierwsza myśl przyjdzie, że nie mów tego, bo to niezgodne. Taka błyskawiczna pierwsza myśl. Jednakowoż te ręce są tak upadłe, że ten język jednak trudno uchwycić, zapanować tego, tylko nieraz coś się wyrwie i tymi ustami się wypowie. Dlatego też starajmy się o to, żeby można było jak najwięcej się właśnie uświętobliwić, żebyśmy tak mogli być tymi prawdziwymi uczniami Chrystusowymi. To teraz będziemy też mieli możliwość usłyszeć różne rady i wskazówki z tego miejsca, a w tym zebraniu nam usłyszy brat Wiśniewski, brat proszony.
Więc proszę braterstwa, zebraliśmy się dziś, aby znów ze Słowa Bożego czerpać wiedzę, jak również, żeby ona była podstawą naszej wiary. Wiedzę o nauce Pisma Świętego, która jest dla nas bardzo ważną, bo bez wiedzy nasza wiara będzie tak jak człowiek bez oczu. Potrzeba jest, żeby nasza wiara nie była ślepa, ale żeby była oparta na Słowie Bożym. Przeważnie to się mówi, że człowiek wierzący to jest taki, który nie potrzebuje być specjalnie mądry. Wystarczy, że on wierzy i już sprawa załatwiona. Nie? Są różne wiary. Jest wiara rozumna, jest łatwowierność, jest wiara ślepa. Dlatego też my, jako ludzie wierzący, wierzymy również. Jesteśmy ludźmi, którzy na wierze swoją przyszłość budują, ale my jesteśmy ludźmi, którzy opierają swoją wiarę na Piśmie Świętym. I tu potrzebna jest pewnego rodzaju wiedza. Dziś mamy dzień, gdzie cały świat bodajże obchodzi święto umarłych. I my też możemy zastanowić się na ten temat. Jeżeli ktoś byłby między nami, który nie zna jeszcze nauki Pisma Świętego pod tym względem, a może jest obałamucony jeszcze tymi teoriami ludzkimi i nie ma jeszcze właściwego poglądu, właściwego zapatrywania się, który byłby zgodny z rozumem, z Pismem Świętym i faktami. Dlatego też my podejmujemy ten temat krótki w obecnym czasie, a za podstawę posłużą nam słowa naszego najwyższego autorytetu, jakim jest nasz nauczyciel Jezus Chrystus. W Ewangelii Świętego Jana w 5 rozdziale od 25 do 29 czytamy słowa następujące. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że idzie godzina, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie. I dał mu moc i sąd czynić, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Nie dziwujcie się, mówi. A gdybyśmy tak dzisiaj ludziom opowiadali, że przyjdzie godzina, że wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą, dziwiliby się ludzie? O, dziwiliby się. I my z kolei dziwilibyśmy się, że chrześcijaństwo, które istnieje tyle czasu, gdy słyszy oryginalne słowa Jezusa, to się dziwi. Jak to możliwe? O, proszę Pana, jak już człowiek pójdzie do prochu, to kto go tam wzbudzi? Kto te cząstki pozbiera i stworzy takiego samego człowieka? To nie ma takiej siły. Proszę braterstwa, tak jak za czasów świętego Pawła, gdy tylko zaczął mówić o zmartwychwstaniu, to wszystkich uszy, a zaczyna nam mówić takie niestworzone rzeczy. A jednakowoż te słowa naszego Zbawiciela posiadają szczególną słodycz, szczególną siłę pociągającą dla tych, którzy jednakowoż mają tą bojaźń i żyją nie dniem dzisiejszym. O, kto sobie żyje dniem dzisiejszym, nie myśli o przyszłości, to proszę braterstwa, on może być spokojny jak ten ptaszek, jak motylek z kwiatka na kwiatek. Ale gdy przychodzi ten czas, że się zaczyna zbliżać, przychodzi wiek, przychodzi starość, Przychodzi to, że te płuca już nie mogą oddychać, a serce nie wytrzymuje dłuższego dystansu chodzenia i człowiek sobie myśli, no tak, coraz gorzej, coraz mniej się poruszać mogę. I do czego to prowadzi? Człowiek dopiero wtedy przy końcu zaczyna myśleć, że przyjdzie się schować pod powierzchnię ziemi, tak jak i wszyscy. A co wtedy? To tak samo jak z pewnym człowiekiem, który miał duże zdolności, chodził do szkoły, przychodzi do swojego przyjaciela. Oj, jaki jestem uradowany, zdałem egzamin z odznaczeniem, teraz będę przede mną życie otwarte, mam dyplom, świadectwo dojrzałości. A ten mądry człowiek mówi, no, a co dalej zrobisz? No, będę miał pracę dobrą, wezmę sobie. Oczywiście będę zarabiał, urządzę sobie mieszkanie, tak? Wiem, co teraz dalej. Mam rozwiązane ręce. A ten mówi, no, a co dalej? Dalej rozejrzę się, może jakaś niewiasta będzie ładna, dobra, z dobrego domu, ożenię się, będę szczęśliwy, no, a co dalej? No, będę miał dzieci. Dzieci wychowam. Każdy będzie mówił, że moje dzieci są dobrze ubrane, że są wykształcone. No tak. No, a co dalej? On się już tropnął, do czego to prowadzi. Co dalej? No to wiadomo. Starość zostawi wszystko, za czym tak biegał. Już nie mówił, co dalej, tylko powiedział, no dziękuję teraz za naukę. Już teraz się nauczyłem. Wiem, co dalej. Teraz trzeba pomyśleć o tym, co dalej, a nie to, co bliżej. Szkoła dobra, zdrowie dobre, rodzina dobra, wszystko dobre. Ale człowiek to wszystko zostawi. I w końcu stanie wobec ważnego zagadnienia. Co jest po śmierci? Gdzie są umarli? Tu będzie dopiero fascynować to pytanie. I teraz za tą odpowiedzią będzie szukał. Ale błogosławiony ten człowiek, który szuka za młodu, a nie ten, który dopiero na starość. Proszę braterstwa, dzień dzisiejszy jest dniem tak zwanym zaduszki. Właściwie wszystkich świętych. No, ale my wiemy, że ludzie już tam chodzą i te świeczki i na grobie i tak dalej stawiają. To jest dzień, wszystko jedno, dzień umarłych, prawda? To jest dzień umarłych. Jeżeli chodzi o takie dni, dzień umarłych, to proszę braterstwa, jest to dzień 2 listopada. Poświęcony przez Kościół katolicki pamięci o zmarłych i modlitwą za ich duszę. Czyli wierzą, że one tam po śmierci są, więc modlą się za tych umarłych, żeby im się tam lepiej powodziło. A z drugiej strony znów my się modlimy za was, a wy módlcie się do Boga za nami, żeby nam też lepiej było. Wprowadził to nabożeństwo w roku 993 opat benedyktynów od Ilon. A więc 993 rok. A więc jest to święto, które dosyć dawno egzystuje. W klasztorze w Cluny. A papież Sylwester II w roku 999 polecił je w całym kościele jako dobre święto, w którym możemy utrzymywać kontakt z tymi milionami ludzi nieżyjących. Wielu zadaje sobie to pytanie, gdzie są ci umarli? To jest ciekawe, prawda? Jeżeli do jakichkolwiek wrót ludzie kiedykolwiek kołatali i dobijali się, to do wrót śmierci najwięcej się dobijają. Tam jest największy chaos, że tak powiem. Wielu zadaje sobie to pytanie, lecz w odpowiedziach widzimy wielki chaos.
Niepotrzebnie troskamy się jednak o te dusze. Słowo Boże wystarcza nam, jeśli patrzymy w odpowiedź wyraźną, co ono nam podaje. przedtem jednakowoż dobrze byłoby zastanowić się nad ludzkim rozumowaniem, jak ludzie rozumują na ten temat. I widzimy, że z tego źródła wypływa nam odpowiedź niezupełna. Mamy różne informacje w tej sprawie. Pierwsza informacja byłaby z dziedziny wiedzy, prawda? Pytamy się wiedzy, co wiedza może na ten temat powiedzieć, gdzie są ci umarli? Drugie, jest pewna dziedzina, która się tym problemem zajmuje, to filozofia. Filozofia. Fileo, miłość, zofia, wiedza, mądrość. Miłość, mądrość. Kto by nie chciał być mądrym?
Być w tej sprawie, to znaczy zaczerpnąć z filozofii od tych filozofów różnych, to jest bardzo ważne. No i ostatnia to jest z Biblii. Biblia. Jeśli weźmiemy punkt widzenia zdrowej wiedzy i zdrowej filozofii miłości do prawdy i wiedzę i naukę Biblii, to musi być harmonia, czy nie? Musi być harmonia. Bo i nawet inaczej to człowiek nie byłby wierzącym logicznie, jeżeli by nie zgadzało się z wiedzą.
Z prawdziwą miłością do prawdy, filozofią, czyli sposobem mądrym rozumowania, no i z Biblią. I stąd wypływa wniosek, że
twórcą praw natury, myśli, jak również treści biblijnej, Bóg jest twórcą. Co mówi nam wiedza odnośnie takich wyrażeń, terminów jak ciało, dusza, duch? Ciało. Co wiedza wie o ciele? Mówią, że ciało składa się z 17 pierwiastków i żaden nie jest szczególną własnością naszego ciała. Że te pierwiastki spotykamy w otaczającej nas żyjącej i nieżyjącej naturze. I tu się zgadza z Biblią, jak Pismo Święte mówi, że stworzył Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego i tak dalej. A więc człowiek składa się z prochu ziemi. Ten sam proch znajduje się w nim i te same pierwiastki są na całej ziemi, bo człowiek jest z ziemi wzięty. Moglibyśmy nawet sobie pewną, że tak powiem, przeczytać wycinek, którą nam podają ludzie, którzy kierują się właśnie wiedzą o budowie organizmu. Uczeni po zrobieniu analizy przeciętnego ciała ludzkiego otrzymali następujące ilości elementów. 10 galonów wody, 22 funty węgla, ćwierć uncji żelaza, 7 funtów wapienia, 1,7 fosforu, 1,5 uncji cukru, 1,7 uncji soli, 0,1 kropla jodyny, 1,2 stóp sześciennych saletrorodu, 561 stóp sześciennych wodorodu. Razem 733 stopy sześcienne gazu plus 10 uncji innych jak potas, fluor, siarka, magnezja. Ile te elementy posiadają wartości? Odpowiadamy 98 centów. Uncja równa się 1/2 funta, 1 kg 2,44 funta. A więc człowiek, jeśli spojrzymy na wartość jego ciała, to ma 98 centów. Jeszcze brak nawet do 1 dolara. Człowieka by nawet za dolara nie kupił. A więc proszę braterstwa, inne. Co można uczynić z ciała człowieka? Z fosforu, który jest w ciele człowieka, można uczynić 220 zapałek. 125 gram cukru, żelaza, 6 dużych gwoździ, sporo. Gazu na oświetlenie ulicy długości 1 km na 1 godzinę, 40 łyżek soli morskiej, 2,5 kg żelatyny, stearyny na 5 dużych świec. No wiemy, że i mydła też by troszkę zrobił, prawda? Bo Niemcy robili z człowieka i mydło też. Encyklopedia Zdrowia, strona 69, mówi: ze wszystkich związków chemicznych wchodzących w skład organizmu ludzkiego najwyższy procent stanowi woda. Zwykle zawartość jej wynosi 70-80% ogólnej masy ciała. A więc człowiek prawie że jest wodą. 70-80%, proszę braterstwa. To jakby ktoś, ale moglibyśmy zauważyć, że w człowieku złota nie ma, prawda? Nie ma złota. A ludzie sobie mówią, mój złoty, moja złota. To nie ma najmniejszego poparcia, bo człowiek nie jest złoty. A ja bym powiedział, dajmy na to, moje tu 80% wody. To byłoby zgodne z tym, co nauka nam mówi. No, ale to mówi nam wiedza. Z tego się składa człowiek, ciało jego. No, a co wiedza mówi o duszy? Duszę określają jako wyraz ego. Ego znaczy jakoby to ta myśląca część człowieka, jego ego. Czy ona jest odrębna od ciała? Pytamy się wiedzy. Wiedza mówi, że tutaj to już nie wie. Czy to jest rzecz odrębna, czy to jest rzecz razem związana z ciałem? Przeciwnie. Wiedza mówi, że to ego jest zupełnie uzależnione od organizmu. Jaki organizm, takie i ego. Na przykład najważniejsza część organizmu, która o tym ego stanowi i decyduje, jest mózg, prawda? Jak jest dobrze rozwinięty mózg, to te ego jest lepsze. Jak się tam w mózgu coś popsuje, to ego zaczyna szwankować. Wiemy, że człowiek rozwija się stopniowo. W miarę jak się ten organizm materialny rozwija, rozwija się jego ego i on się staje inteligentniejszy, więcej myślący i tak dalej. Gdy dochodzi do dojrzałości, staje nam ta krzywa jest najwyżej, a potem jak starość, organizm zaczyna swój przekwit przeżywać. Organizm niszczeje, a jego ego staje się jakie? Większe czy mniejsze? Coraz mniejsze. I się okazuje, że człowiek bardzo stary, to mówi, oto stary, to już dzieci miały. To jak to? To znaczy, że jego ego jest uzależnione od jego organizmu. Jaki organizm doskonalszy, jego ten duch, ta dusza jest jakoby doskonalsza. Jak się organizm skurczy, dusza niknie. Na przykład, jeżeli czaszka pęka, następuje ucisk na mózg. Ktoś robi wtedy operację. Dają mu morfinę. Czy człowiek pamięta cośkolwiek z tego, co mu robiono tam w głowie? Albo w brzuchu? Czyż tam mogli mu przeciąć, nakłaść kamieni, on nawet nic nie wie. Co było z tą duszą? Gdzie się ta dusza podziała? Ona pozwoliła temu ciału zrobić taką krzywdę? Proszę braterstwa. Czyli tu wskazuje na zależność tej świadomości od organizmu. Jest zależność. I wiemy, jak człowiek jest, dajmy na to, pijakiem, psuje swój organizm przez wprowadzanie alkoholu, to jego jaźń, jego ego zupełnie staje się nienormalne. To jak to ta dusza miałaby tak bełkotać, tak by głupstwa pleść i tak dalej, jak pijak to robi? Proszę bracie. Przecież ta dusza to jest coś odrębnego. Czy ta dusza się upiła? Czy na nią alkohol działa? Jeżeli to jest odrębna istota, albo daltonista, on widzi nie widzi kolorów różnych, tylko widzi czarne i białe plamy. Albo jąkała, czy też głuchy, czy niemy. To ta dusza jest taka? Nie myślimy. Ale musimy wnioskować razem z wiedzą, że ta dusza, jego ta świadomość, inteligencja jest zależna? No jasne, że jest zależna od czego? Od organizmu. Jak sobie wiedza określa wyraz duch? Czy istnieje wewnątrz nas? Wiedza mówi, że nie. Że jest jakiś duch, istota. Jedyny duch, jaki stwierdza wiedza, to jest moc życia. ale moc życia, proszę braci, przedtem myślano, że duch znajduje się w pewnej jakiejś części ciała. Lecz wiedza mówi nam, że ciało składa się z komórek ożywionych i każda komórka ma swoje życie. Każda komórka ma życie i w tym całym naszym organizmie to życie przesyca go, każdą komórkę. Następują procesy rozkładu, jak również i budowy. Jeżeli byśmy wzięli na przykład palec. Jeżeli ktoś obetnie palec, wtedy duch palca uciekł. I czy czeka na rękę? Nie. Nastąpił zanik procesu budowy i rozkładu. I tam nie było żadnej istoty, tylko ten palec przestał funkcjonować, bo ten proces w nim przestał działać. A kiedy życie zamrze, kiedy ta moc życia zamrze w człowieku, to pamiętajmy, tak jak w tym palcu, zginie w nim życie, zginie wszelka świadomość i żaden lekarz niezdolny jest przywrócić tego procesu życia. Jedynie kto? Jedynie ten, który życie w człowieku, tą cudowną moc stworzył. Dlatego też kaznodzieja Salomonowy mówi w 12 rozdziale, a 7 wierszu, że duch, ta moc życia wraca się do Boga, który go co? Dał. Ale to nie jest jakaś istota ożywiona, która idzie do Boga. Nauka twierdzi, że to jest proces życiowy, który przestał egzystować i jego żaden lekarz nie może przywrócić. Jedynie moc Boża, jakaś nadzwyczajna. Jeśli chodzi o przyszły stan człowieka po śmierci, to wiedza mówi, że nie jest w stanie stwierdzić, co po śmierci jest. A co powie nam filozofia na ten temat? Filozofia mówi tak, że my, istoty ludzkie, posiadamy niezwykłą władzę rozumowania, świadomości, zrozumienia moralnego, moralnego zrozumienia zła i dobra. A więc filozofia rozpatruje procesy umysłowe i wewnętrzne. Filozofia mówi, że dla dobrych, jeżeli jest Bóg sprawiedliwy, to ma być nagroda. A dla złych ludzi musi być co? Kara. Jednak w życiu naszym obecnym przekonujemy się przeciwnie. Konsekwencje za złe uczynki bardzo często nie spadają na człowieka. I bardzo często dobro i nagroda nie przychodzi dla człowieka, który to dobro robi. A nawet jak Malachiasz mówi w 2 rozdziale 15 wierszu, że złych mamy za błogosławionych, a ci, którzy się źle prowadzą, rozrastają się jako drzewo potężne. A ci, którzy postępują i chwalą Boga, są na uboczu, są nieocenieni i tak dalej. To jak to może być? Filozofia mówi, że jest prosta zależność między zasługą i nagrodą, a w tym życiu nie ma tego. Jak teraz wyjść z tej sprawy? A niektórzy nawet uciekają przed karą, a nawet dobrzy są i prześladowani w tym życiu. Bo święty Paweł mówi, że ci, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, to co? Prześladowani będą. No jakżeż teraz połączyć to z wywodami filozofii? A może królowie, szlachta, kapitaliści i władcy są najszlachetniejsi, bo im się, że tak powiem, najlepiej układa w tym życiu? A niskie klasy są gorsze. Jednakowoż święty Jakub znów i pod tym względem stawia nam pewną mądrość życiową. Jakuba 5 rozdział i wiersz, 2 rozdział i wiersz 5. On mówi nam tak. Słuchajcie, bracia moi mili, a zaż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał Bóg tym, którzy Go miłują. A więc pamiętajmy, że niższe klasy nie są gorsze. To by się zdawało, że ci, którym się dobrze powodzi, to oni są lepsi. A jednakowoż są inne wartości, na które Pismo Święte zwraca uwagę. Że tym właśnie niższym Bóg ofiarował sprawy daleko wyższe, o których tamci nie chcą myśleć i nie mają pojęcia. Wniosek filozofii. Filozofia bierze to wszystko pod uwagę. Zdrowa filozofia. Mówi tak, że jednakowoż jeżeli w tym życiu nie ma rekompensaty i sprawiedliwości, to będzie państwo sprawiedliwości. Ale jakie i kiedy? Czy zaraz po śmierci? Czy będzie przerwa i dopiero ono będzie w przyszłości? To filozofia jako sama siebie nie wie. Tylko mówi, że jeżeli w tym życiu złym się dobrze powodzi, a dobrym się źle powodzi, to filozofia mówi, musi być jakaś sprawiedliwość. Wobec tego, jeżeli teraz jej nie ma, to będzie w przyszłości. Ale teraz jest problem. Niektórzy mówią, no tak, przyszłość. Ta przyszłość to jest zaraz po śmierci. Człowiek idzie na sąd boski i tam będzie nagrodzony lub ukarany. Natomiast sama filozofia tego nie może mówić. Tylko mówi, że musi być jakieś państwo, jakaś sprawiedliwość, ale to należy już do przyszłości. Dla wielu najracjonalniejszym jest przypuszczenie, że nie ma przerwy między śmiercią a przyszłym stanem. Ale to objawia brak wiary, że Bóg może wzbudzić człowieka. Bo jeżeli się mówi ludziom, że będzie jednak sprawiedliwość, to mówią, no tak, bo człowiek posiada jakąś cząstkę nieśmiertelną i człowiek tylko umiera ciało, ale ta dusza idzie do Boga, myśli nie przestają egzystować i tam staje na sąd boski i otrzymuje karę lub nagrodę. A jeżeli mówimy, że nie, następuje przerwa i dopiero w przyszłości Bóg wzbudzi, to mówią, nieprawda, niemożliwe, bo jakżeż Bóg może wzbudzić człowieka? Czyli temu rozumowaniu przeszkadza brak wiary. Raczej wolą mówić, że człowiek nieprzerwanie żyje, idzie w zaświaty, no i trzeba mu świeczkę postawić, modlić się za niego, bo on słyszy, czuje, myśli. Ale niektórzy mówią, my mamy pewnego rodzaju doświadczenia. Są pewne pukania, sztukania, a nawet ukazywania się. Matka ukazuje się córce, córka matce, żona mężowi i następuje pewnego rodzaju informacja. Te duchy się pokazują. Jeżeli wiedza i filozofia nie daje odpowiedzi, to starają się z zewnątrz, odpowiedź. Spirytyzm, jak wiemy, który zajmuje się dziedziną duchów, jest, proszę baterstwa, bardzo często oszustwem, podstępstwem. A jeżeli cośkolwiek jest tam prawdziwego, to te rzeczy nie pochodzą od istot żyjących, od tej prawdziwej matki, ojca czy córki, ale jak Pismo Święte nam mówi, pochodzi ta informacja od kogo? Od złych duchów. Bo istnieją źli duchowie i ci ludzie, którzy tym podszeptom poddają się i wierzą i budują swoją wiarę w duszę nieśmiertelną, to powinni sobie zapamiętać pewne określenia Pisma Świętego, które są autorstwa Bożego. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 10 do 12 mówi nam tak. Niech się między wami nie znajduje, który by przewodził syna swego albo córkę swoją przez ogień, także wieszczek, guślarz i wróżek i czarownik i czarnoksiężnik i ten, który ma sprawę z duchy złymi i praktykarz i wywiadujący się czego od umarłych, albowiem jest obrzydliwością Panu każdy, który by to czynił. Bo dla tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wyrzuca te narody przed Tobą. Więc jeżeli Bóg w zakonie nie dozwolił na komunikowanie się rzekomo z tymi rzekomymi ludźmi żyjącymi, Ale te narody zostały wyrzucone przed Panem, dlatego że takie spirytystyczne seanse urządzały. To proszę braterstwa, czy należy z tej strony szukać wiedzy prawdziwej? Przecież te istoty mogłyby poinformować. A jeżeli nie wolno, to znaczy co? Bo to jest źródło błędu. To są duchy kłamliwe. A Izajasz prorok mówi, że do zakonu, do Biblii, do proroctwa. A jeśli nie chcą mówić według tego, to niech mówią według tych czarowników, czarnoksiężników, ale w tym słowie nie ma żadnego co? Żadnego światła. Nie ma światła, nie ma informacji. Wobec tego posłuszni Słowu Bożemu odrzucamy tego rodzaju informacje o świecie przyszłym, wiedząc, że jest świat istot duchowych, kłamliwych, które człowieka wprowadzają w błąd. Jedynie słowo jest prawdziwe. Wiara raz świętym podana, o której mówi święty Juda w trzecim wierszu, o którą mamy walczyć. Poprzednio wierzono, że poganie, których 70 tysięcy umiera dziennie, oni idą do piekła. Dlatego też, żeby ratować ich z tego piekła, to trzeba wysyłać misjonarzy, bo przecież tyle ludzi ginie. Bez wiedzy o Chrystusie trzeba ich ratować, trzeba im dać wiedzę o tym imieniu, które zbawia. Jeżeli ktoś się nie dowie, umrze. A jeżeli ten, który wie o tym, nie ostrzeże go, to i to on też umrze za karę. Dlatego też, bojąc się, żeby sami nie poszli do piekła, wspólnie z tymi nieświadomymi idą, głoszą, wynakładają się i z bojaźni służą Bogu. Pismo Święte mówi, że bojaźni, jaką się mnie nauczono, to z czego się nauczyli? Z przykazań ludzkich nauczyli się. Innych jednakowoż te męki piekielne nie zadowalają. Obojętni mówią, czy sędzia nie będzie miał sprawiedliwości dla całej ziemi? Służą przede wszystkim, najpierw służą tradycji i różnym zwyczajom. Drudzy, odrzucając piekło, odrzucają również i Biblię. I bardzo dużo jest w dzisiejszym czasie takich, którzy mówią, a co nas tam obchodzi ta nauka kleru, księży? Oni tak poprzekręcali, że to się nie zgadza ze zdrowym rozsądkiem, a ponieważ oni się powołują na Pismo Święte, to Pismo Święte też nie jest ważne. Trzeba żyć tak, jak sobie żyjemy, potem umrzeć, następne pokolenia po nas będą żyć i to takie marne życie. Pamiętajmy, że do Biblii trzeba przychodzić z pokorą, a nie tylko z ciekawości i przesądu, ale w poszukiwaniu prawdy, którą człowiek bezstronnie przyjmuje do swojego umysłu. Pismo Święte mówi, że Bóg poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej, że tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. Żaden człowiek nie może nam dać tu informacji. Nawet rodzice, nauczyciele, jeżeli dają nam inne informacje ponad Słowo Boże. W Piśmie Świętym jest harmonijna nauka sprawiedliwości, miłości, mądrości i mocy Bożej. Pytamy się teraz Pisma Świętego, co to jest dusza? W pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, a siódmym wierszu pisze tak. I stworzył Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. A więc nie tchnął Bóg w człowieka duszy nieśmiertelnej, jak mówią, ale tchnął w niego dech żywota. I dopiero tak, ciało plus dech żywota jest dusza żyjąca. Dusza nie może być bez ciała i dusza nie może być samym ciałem bez ducha. Jedno plus drugie jest ożywioną istotą. W 4 Mojżeszowej, 31 rozdziale, a w wierszu 28 jest powiedziane, że nie tylko człowiek jest duszą, ale również i niższe stworzenia też są duszami. Czwarta Mojżeszowa, 31 rozdział, wiersz 28. Odbierzesz też dział na Pana od mężów rycerskich, którzy byli wyszli na wojnę po jednemu od 500 z ludzi i z wołów i z osłów i owiec. A w księdze wujka to znaczy po jednej duszy. Weźmiesz sobie po jednej duszy z 500 z ludzi, z wołów, z osłów i z owiec. Czyli co? Woły są duszami, osły i te inne zwierzęta i również z ludzkimi duszami też. Jedna z 500. Proszę braterstwa, więc zwierzęta też są duszami. Widocznym jest, że człowiek nie osiągnie przyszłego stanu dlatego, że posiada duszę, ale że stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże, bo jest duszą tak jak i inne stworzenia, ale inne stworzenia nie są stworzone na obraz i podobieństwo Boże. I tu jest wyższość człowieka. Czy Bóg pociągałby do odpowiedzialności istotę niższego rzędu? Czy mógłby postawić ją na próbę życia i śmierci, tak jak Adama, dajmy na to nawet małpę? Proszę braterstwa, nigdy. To musi być istota stworzona na obraz i podobieństwo Boże. A jednakowoż ludzie do tego stopnia doszli, że proszę braterstwa, niższe stworzenia sądzili, chrześcijanie w wiekach średnich sądzili zwierzęta za to, że one źle czynili. Siedział sędzia, siedzieli oskarżyciele i sąd się odbywał. A może przeczytać braciom cośkolwiek? Ciekawe? No, mogę przeczytać. Proszę braterstwa, jest o tym. To jest wiersza 70. Bracia się zadziwią, ale tak jest. Chrystianizm a świat zwierzęcy. W starożytności na gruncie asyryjskim, babilońskim, a zwłaszcza egipskim istniał kult zwierząt i pogoda słoneczna. Grecja przestrzegała pilnie praw zwierzęcia. Znany jest nam wyrok Areopagu ateńskiego skazującego na śmierć chłopa za oślepienie ptaka. Zachował się dotąd w Polsce zwyczaj kultywowany w Małopolsce wypiekania opłatków z rutą. Opłatki te przeznaczone są dla bydła. A więc nie tylko człowiek opłatek, ale i zwierzęta, bo one przecież mają duszę. W noc wigilijną gospodarz obchodzi obory i dzieli się opłatkiem z bydełkiem, które niegdyś ciepłem swego oddechu ogrzewało w mroźną noc grudniową delikatne ciało nowonarodzanego. Powiadomione o wielkiej tajemnicy przez anioła, który stąpił tutaj, aby złożyć hołd miejscu przyjścia pańskiego na świat, strzyżyki zabrały się gorliwie do oczyszczenia szopy, wytępiły wszystkie szczypawki, stonogi, gąsienice. Usunęły z kątów pajęczyny, uprzątnęły i świeżym siankiem wysłały żłobek. Proszę braci, to mówią książki katolickie. Jakie one miały inteligencję, prawda? Jak zupełnie jak ludzie. Średniowieczne było skłonne przypisywać wyższym gatunkom zwierząt duszę, różną wprawdzie od duszy ludzkiej, ale również nieśmiertelną. W apokryficznej Ewangelii przypisywanej świętemu Tomaszowi przekonanie te uzewnętrzniło się szczególnie wyraźnie. Podszywając się pod imię apostoła, autor pseudoewangelii powiada, że kiedyś Chrystus, dźwigający krzyż, kroczył wąskimi uliczkami Jerozolimy, na wzgórzu Kalwarii natknął się na poganiacza okładającego śmiertelnymi razami kija chorego i wyczerpanego osła, a zwierzę wydawało ostatnie tchnienie. Dziś jeszcze będzie ze mną w raju, rzekł Chrystus do osła i położył rękę na głowie umęczonego zwierzęcia. Takimi bzdurami karmią się ludzie. Wyrazem wiary, jeżeli nie bezpośrednio w nieśmiertelność duszy zwierzęcej, to w zrozumienie i wolną wolę zwierząt jest ustawodawstwo średniowieczne, według którego przedmiotem przestępstwa mogli być nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Już Platon w Prawdach zaznacza, Jeżeli zwierzę pociągowe lub inne pozbawi człowieka życia, krewni zmarłego mogą je ścigać prawnie z wyjątkiem wypadku, kiedy zabicie miało miejsce podczas igrzysk publicznych. Jeżeli zwierzę zostanie uznane za winne, ulega zabiciu i wyrzuceniu poza granicę. W średniowieczu rozpatrywanie spraw wytoczonych zwierzętom odbywało się z zachowaniem form proceduralnych obowiązujących wówczas. Od czasu króla Franciszka I dawano już zwierzętom obrońcę. Wyrok wykonywał kat. Tak na przykład w roku 1536 Falais skazano na śmierć świnię, która pożarła dziecko. W Wercel długo prowadzono rozprawy z powodu kwestii, czy szarańcza ma być sądzona przez Trybunał Cywilny, czy też przez sądy kościelne, ponieważ zniszczyła winnice należące do probostwa. W roku 1565 we Francji miał miejsce proces przeciw szarańczy, która zniszczyła pola mieszkalne w Arles. Obrońcy podjął mistrz Marlin, uzasadniając ją tym, że Bóg stworzył szarańczę, a tym samym dał jej prawo wyboru pożywienia, które dla jej egzystencji jest potrzebne. Oskarżyciel żądał dla szarańczy surowego wyroku, powołując się na Biblię, według której wąż rajski, jak i inne zwierzęta za szkody wyrządzone, były skazane przez Boga na karę. Po naradzie sąd wydał wyrok skazujący szarańczę na opuszczenie miejsca, które zniszczyła. Gdyby szarańcza nie zastosowała się do wyroku sądowego, groziła jej kara klątwy kościelnej. No i po co szarańcza miała siedzieć w tym miejscu, jak już wszystko wyjadła, prawda? Pewnie, że się usunęła. Już tej klątwy kościelnej nie trzeba było stosować. No tu jeszcze mam takie, prawda, kazanie, na przykład święty Augustyn. Święty Augustyn uważał, że stworzenia to tak rozumieją jak ludzie. Przeczytam braciom. Kiedy święty Augustyn bawił raz w Rimini, gdzie było mnóstwo heretyków, chcąc ich nawrócić do światła prawdziwej wiary i na drogę cnoty, kazał do nich przez wiele dni. Atoli, gdy oni nie tylko nie godzili się na jego święte słowa, lecz zatwardzili i oporni nawet go słuchali, wsłuchać nie chcieli, poszedł święty Antoni dnia pewnego z Bożego natchnienia na brzeg rzeki nieopodal morza i stojąc na brzegu między morzem a rzeką, jął przemawiać do ryb w imię Boże. Słuchajcie słowa Bożego, ryby morskie i rzeczne, bowiem heretycy niewierni nie chcą go słuchać. Kiedy to rzekł, przypłynęło doń nagle do brzegu takie mnóstwo ryb, że nigdy nie widziano takiej ilości, a wszystkie dzierżyły głowy ponad wodą i patrzyły uważnie w twarz świętego Antoniego. Kiedy więc ryby uszeregowały się w porządku, zaczął święty Antoni kazać uroczyście i rzekł: siostry moje ryby, jesteście wielce obowiązane wedle możności swojej dziękować Stwórcy naszemu, że dał wam żywy, tak szlachetny na mieszkanie, że dał wam żywioł tak szlachetny na mieszkanie wasze. I dał wam wiele kryjówek dla ochrony przed burzami. Dał wam też żywioł czysty i przejrzysty i pokarm. Za to winniście wszystkie bardzo chwalić i błogosławić Boga. Podczas tych słów i nauk świętego Antoniego, ryby zaczęły otwierać pyszczki i pochylać głowy, chwaląc Boga tymi innymi czci oznakami według możności swojej. Na cud ten zaczęła zbierać się ludność miasta, a wśród innych przybyli też heretycy wspomniani. Skoro ujrzeli cud tak jawny, skruszeni w sercu swoim padli do nóg świętego Antoniego, by słuchać słowa jego i wrócili do prawdziwej wiary Chrystusowej. Kiedy się to stało, uwolnił święty Antoni ryby błogosławieństwem Bożym i wszystkie oddaliły się wśród ruchów radości. A więc to są... Mógłbym jeszcze inne przytoczyć, ale myślę, że starczy. To znaczy, że rybom przypisywano wyższą inteligencję, a nawet jak widzimy, nieśmiertelność. Pytamy się, czy dusza, którą Bóg stworzył, tchnął w te ciało dech żywota i stał się człowiek ożywioną istotą? Czy ona jest nieśmiertelna? Ważne, bo niektórzy mówią, że nas tak dużo jest na całym świecie i poganie wierzą w nieśmiertelność duszy, i katolicy, i protestanci, i wszystkie sekty wierzą. A wy mówicie, że dusza ludzka jest śmiertelna. To przecież ta większość to decyduje, powinni się spojrzeć, jak, że przecież cały świat nie może być oszukany. Teraz my chcemy być logiczni. Jeżeli mówią, że cały świat, nawet pogański, wierzy w nieśmiertelność duszy i większość stanowi o tym, w co mamy wierzyć, to stańmy się poganami, bo pogan jest więcej jak chrześcijan. Dlaczego my jesteśmy chrześcijanami? Przecież jest coraz nas mniej procentowo. Chociaż starają się nawrócić świat, ale pogan procentowo staje się coraz więcej, bo oni się strasznie rozradzają i chrześcijan się mniej rozradza. I do tego stopnia dochodzi, że w Afryce to chrześcijanie tracą swój wpływ, a mahometanie tam coraz bardziej, że tak powiem, nabierają wpływu. Dusza nieśmiertelna, takiego terminu, jeżelibyśmy nawet całą Biblię przeczytali, znajdziemy taki wyraz czy nie? Nie ma takiego wyrazu. Konkordancje, jakie by nie były przez ludzi utworzone, gdybyśmy przejrzeli taki słownik, takie hasło, dusza nieśmiertelna, nie ma, proszę ci, nie ma tego. Nieśmiertelność duszy wkradła się tylnymi drzwiami do kościoła, proszę braci. Bóg nie może zniszczyć duszy, dlatego że ona jest nieśmiertelna? Proszę braci, w Piśmie Świętym wprost przeciwnie pisze. U Ezechiela 18 rozdziale dusza, która grzeszy, ta co? Umrze. A nie ma wyrażenia, dusza jest nieśmiertelna. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Nie poniesie syn nieprawości ojcowskiej. Jeżeli nawet człowiek będzie dobry, a potem się wróci do złego, poniesie śmierć. Proszę braterstwa, Pan Jezus też powiedział w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 10, a wierszu 28 tak. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić czego? Nie mogą. Ale raczej bójcie się tego, który i duszę, i ciało zatracić może w czym? W ogniu, tu pisze, piekielnym. To jest pole nowe do rozważania. Ale jedno jest powiedziane, że ludzie nie mogą zatracić duszy. To znaczy, ludzie nie mogą, mogą nam zabrać nasze obecne życie, ale naszego przyszłego życia, które jest ukryte w Chrystusie i które ma obietnicę zmartwychwstania, to ludzie nie mogą. Oni mogą tylko sięgnąć po nasze życie i teraz nam zabrać. Ale tego przyszłego, obiecanego nie mogą. Naszej duszy, naszego istnienia, które Bóg ma wzbudzić, to nie sięgną. Ale Bóg to może nam zabrać i teraźniejsze życie, i przyszłe życie tak samo. W ogniu gehenny. Ogień nic nie konserwuje. Czy w ogniu jest jakieś życie? Czy tam jakiś mikrob egzystuje? Wobec tego ogień jest symbolem całkowitego zniszczenia. I Gehenna to było miejsce, do którego Żydzi, to było śmieciowisko, bo tam nie było takiej jak dziś. Wrzuca się do skrzynki, przychodzi zakład oczyszczania miasta, wrzuca tam gdzieś jeszcze i cichutko, nikt nie wie gdzie to jest, a nawet się nieraz może i pali. A tam był taki śmietnik, wrzucano wszystkie nieczystości z miasta, a żeby tam nie było zapachu, to jeszcze wrzucano tam siarki, podpalano, żeby tam nie było przykrego zapachu. I nawet jak był jakiś przestępca przeciwko zakonowi, o którym mieli pojęcie, że taki to już nie zmartwychwstanie przeciwko zakonowi, to go tam wrzucili do tej gehenny, nie zrobili mu normalnego pogrzebu, ale go tam do gehenny wrzucili, podsypali jeszcze siarki, spalili jego ciało. Pytamy się, jak Pan Jezus powiedział, że Bóg może człowieka spalić w ogniu gehenny, to pytamy się, czy to jest obietnica życia w mękach, czy to jest obietnica całkowitego zniszczenia? Obietnica całkowitego zniszczenia. Bo kara za grzechu Boga jest śmierć, a nie męki wieczne. Dlatego też święty Paweł mówi, że kara za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej w Chrystusie Jezusie jest żywot wieczny. A pytamy się, czy w ogóle w Biblii nie ma terminu nieśmiertelność? Jest. Ale do kogo się ten termin odnosi? Nie do człowieka w każdym bądź razie. Jest powiedziane w pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza w 6 rozdziale, a w wierszu 15 i 16 czytamy tak. Który czasów swoich okaże, on błogosławiony i sammożny król królujących i pan panujących, który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może, któremu niech będzie cześć i moc wieczna, który sam ma nieśmiertelność. A czy święty Paweł mógłby powiedzieć, że Bóg sam ma nieśmiertelność, skoro tą nieśmiertelność wszyscy ludzie mają? No nie. Ludzie są śmiertelni, bo dusza, która grzeszy, ta umrze. Ale Bóg ma sam nieśmiertelność. Ci, którzy są naśladowcami Jezusa, nie mają nieśmiertelności, ale dopiero swoim życiem pragną tą nieśmiertelność, co? Zdobyć. To trzeba wielkimi wysiłkami to zdobyć, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, w 2 rozdziale, a 7 wierszu mówi nam tak. Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają sławy i czci nieskazitelności, czyli nieśmiertelności, odda żywot wieczny. Pytam się, czy człowiek, który posiada nieśmiertelność, ma szukać nieśmiertelności? Jak ja mam zegarek, to ja już zegarka nie potrzebuję szukać, bo ja go mam. Ale kto nieśmiertelności nie ma, ten dopiero chce dążyć, aby ją otrzymać. Święty Paweł w liście pierwszym do Koryntów w 15 rozdziale 53 i 54 mówi tak. Boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieśmiertelność. I co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność. A więc dla tych, którzy walczą, żeby zdobyć tą nieśmiertelność, nie mając jej, to dopiero w przyszłości, w przyszłym zmartwychwstaniu otrzymają. Jeżeli są nieobleczeni, nie posiadają tej nieśmiertelności, a dopiero mają ją otrzymać, to proszę bacić, jeżeli już teraz byliby obleczeni w nieśmiertelność, to dlaczegoż ta nadzieja przyszłego obleczenia w nieśmiertelność? Życie wieczne nie jest wrodzone człowiekowi, jak się mówi, że człowiek rodzi się od razu z duszą nieśmiertelną, bo Pismo Święte w Psalmie 145 a 20 wierszu mówi, że Bóg wszystkich niebobożnych co? Wytraci. Niektórzy sądzą, że usuwając nieśmiertelności duszy, usuwa się podstawy wiary chrześcijańskiej. I nawet w różnych czasopismach to czytamy takie określenia, że badacze Pisma Świętego nie wierzą w nieśmiertelną duszę, to oni są w ogóle nie są chrześcijanami. Bo chrześcijanin to wierzy w nieśmiertelność duszy. Proszę braterstwa, to jest bardzo, że tak powiemy, ubogie powiedzenie. I śmiałe. Nasza nadzieja jako chrześcijan nie oparta jest na nieśmiertelności duszy, ale jest oparta na czym? Na zmartwychwstaniu od umarłych. O czym mówił święty Paweł? Czytajmy o tym w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale, a wierszu 14 i 15, a dowiemy się, jaka jest właśnie treść jego Ewangelii. Czytamy w Dziejach Apostolskich 24 rozdział, wiersz 14 i 15. To jednak przed Tobą wyznaję, że według onej drogi, którą mi powiadają być heretyctwem, tak służę ojczystemu Bogu, wierząc wszystkiemu, cokolwiek napisano w zakonie i w prorokach. Mając nadzieję w Bogu, że będzie, którego i oni oczekują, zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych. A więc Ewangelia, którą głosił święty Paweł, jest Ewangelią opartą na nauce o zmartwychwstaniu. I cały 15 rozdział pierwszego do Koryntów traktuje ze wszystkich punktów widzenia sprawę zmartwychwstania. Mówi się, że dusza to jest cząstką Boga. Bóg przy urodzeniu daje cząstkę samego siebie. Samego siebie, bo Bóg jest nieśmiertelny. Cząstka Boga daje przy urodzeniu i człowiek posiada tą duszę nieśmiertelną. Ale jeżeli my wiemy, że dusza jest śmiertelna, to jeżeli Bóg by dawał człowiekowi duszę, to znaczy, że Bóg by był co? Śmiertelny. Śmiertelny. Jeżeli Pismo Święte mówi, że dusza jest śmiertelna, może umrzeć, to jeżeli teoria mówi, że cząstkę samego siebie daje człowiekowi, to znaczy, że Bóg jest śmiertelny. Poza tym byłaby jeszcze inna rzecz. I ta cząstka Boga, ona przecież nie może grzeszyć, bo Bóg nie jest istotą grzeszną i skłonną do grzechu. Wobec tego, jeżeli człowiek umiera, to co powinno być odpowiedzialne? Dusza czy ciało? No, dusza powinna być odpowiedzialna, bo ona jest kierownikiem ciała. Tymczasem mówi się, że dusza pójdzie do prochu, czyli ciało pójdzie do prochu, a dusza ta nieśmiertelna, ta cząstka Boga stanie przed Bogiem na sądzie. To jakżeż to? Proszę, baterstwa nie wytrzymuje to krytyki. Jeżeli dech żywota, który w pierwszej Mojżeszowej, drugim rozdziale, siódmym wierszu znaczy dusza nieśmiertelna, to pamiętajmy, że i zwierzęta też mają dech żywota, też ten ruach i też powinny mieć nieśmiertelność. A to jest, że tak powiemy, rzecz niemądra. Pamiętajmy, że moc życia znajdujemy w wielu rzeczach. Na przykład drzewo ma moc wydawania nasienia, prawda? Ryby mają moc i rozum. Gdzie składać jajka? Niektórzy badają naturę tych stworzeń i są zachwyceni. A niektórzy to nawet badając różne ryby i stworzonka mówią, że to Bóg. Przecież one same w sobie takiej organizacji nie mają. Na przykład mrówki, termity. Dlatego też jeden z naukowców, Metterling, opisując to życie, skłania się raczej do panteizmu, mówiąc, że Bóg to jest wszędzie. Ja jestem Bóg, mrówka jest Bóg, ryba jest Bóg, drzewo jest Bóg, powietrze jest Bóg, wszystko jest Bóg. To jest panteizm. To znaczy Bóg wszystko przenikający. Ale my wiemy, że to tylko pewna zdolność dana od Boga, dana jest drzewu, dana jest rybie, a to nie jest sam Bóg. Pies na przykład ma rozum i jest mądry. I ma nawet do pewnego stopnia miłość. Ma? Nieraz pies to może zawstydzić człowieka, jak pies ma miłość do swoich malutkich. Ja już braciom raz przytaczałem, jak pewien człowiek w fabryce mi dał przykład. Sam od sąsiada słyszał. Mówi, sam mieszkał 19 kilometrów od Kielc i miał psa, sukę. Ona miała kilkoro szczeniaków, czterech szczeniaków. No on chciał się po prostu pozbyć tego psa. Za dużo. Myślę sobie, wezmę go na wózek, wywiozę do Kielc, tam na targu, zostawię, to tam ktoś się zaopiekuje i weźmie sobie. No i tak zrobił. Przyjechał bez psa. Nad ranem wstaje, patrzy, a suka u niego jest na podwórzu. Wszystkie cztery szczeniaki kłoniej, a suka nieżywa. I on tak sobie rozumuje. Jak to się stało? Jak ona ich przyniosła? Przecież z jednym musiała być 19 kilometrów. To w jedną noc. Z jednym 19 kilometrów potem znów 19 kilometrów po drugiego, potem znów 19 kilometrów z drugim, wróci się znów 19 kilometrów i tak czterech zabrać. Proszę braci. To ona taka była, że ona ich przyniosła, ale z tego wysiłku zdechła. I ona zawstydziła jego, jaka ona potrafiła być wierna swemu panu i swoim dzieciom. Mogłaby suka powiedzieć, no tak, ja sobie pójdę do pana, a dzieci zostawię. Ja nie dam rady. A ona wszystkich zabrała i dała taką lekcję temu człowiekowi, że on sobie popamiętał. Proszę braci. A nieraz matki nie chcą swojego jednego dziecka, którego urodziły i poczęły wychowywać, podrzucają je drugiemu, a zrób co, z nim co chcesz. A taka suka, patrzmy. Ale proszę braterstwa, ale taki pies, on nie jest inteligentny pod każdym względem. Kąsa, jest zły, kradnie i tak dalej. Wiemy jednakowoż, proszę braterstwa, że zwierzęta mają do pewnego stopnia zmysł taki, że człowiek się zastanawia. Na przykład pewien koń był leniwy i on lubiał sobie symulować. Jak widział, że jakaś robota jest, to się kładł, stękał, jęczał przed ćwiczeniami. To w wojsku był taki koń. To taki, to już ten właśnie nad nimi to wiedział. To już, jak przyjdzie coś robić, konie idą do roboty, to on już jęczy, kładzie się już. Jak oni pójdą do roboty, koń zdrowy. Tak jak człowiek, prawda? Tak samo słoń ma wielką inteligencję. Weźmy na przykład słonia. Słoń ma, on może nawet igłę wziąć do ręki, do tej trąby, prawda? I on z człowiekiem bardzo żyje w zgodzie. Ale raz zdarzyło się tak, co ten słoń zrobi, jak mu się zrobi krzywdę? Wziął ktoś igłę, podał mu i go użgnął w tą trąbę. To on nic nie mówi, tylko sobie wrócił, poszedł do wody, nabrał w tą trąbę wody i przyszedł niby nic i prosto w twarz temu człowiekowi tej wody nalał. Zmoczył go jak nie wiem. No jest pewnego rodzaju inteligencja, prawda? Jest zemsta. Tak dalej. Na przykład małpy. Małpy, profesor Dębowski studiował życie małp. Mam książkę, Psychologia małp, profesora Dębowskiego. On pokazuje, że małpa potrafi być nieraz tak jak człowiek. Lubi się ubierać, lubi się stroić. Oj, jak się małpy lubią stroić, proszę brać. Malować jak się lubią. Jak w pewnym miejscu podsuną tam małpie farby troszeczkę, to tak się pomalowała we wszystkich tam i tak chodziła, taka dumna. Zupełnie jak nasi ludzie. A szczególnie ta płeć żeńska. Lubi się malować. Tak samo pokazują zdolność na przykład korzystania z narzędzi, bo to starają się badać, które zwierzę jest najinteligentniejsze po człowieku i gdzie znaleźć to ogniwo między człowiekiem a zwierzęciem. Bo między zwierzętami a człowiekami to teraz mówią, nie ma łączności, bo człowiek, ewolucja to była, prawda, człowiek z małpy powstał. Dzisiaj to już nie chcą mówić, że z małpy powstał, bo to troszkę obraźliwe. Bo jak taki naukowiec mówi, że człowiek z małpy powstał, to mówią, to twoja matka była małpa, ale moja to nie. To już, żeby tego uniknąć, to mówią, z małpy powstały dwie gałęzie. Jedna poszła w kierunku do człowieka, a druga właśnie gdzieś tam, czyli małpa i człowiek miały wspólnego przodka. Były takie na przykład doświadczenia pocieszne, ale pokazują właśnie psychologię tych małp. Jak one korzystają z narzędzia. Zawieszono banan wysoko, a banan to jest bardzo smaczny. Taka małpa chodzi i tak patrzy na ten banan, oblizuje się. Jak go tu dostać? Ale z boku postawiono tyczkę. Ta małpa patrzy, tą tyczkę można użyć. Stawia tą tyczkę pod tym bananem i bardzo szybko na tą tyczkę łapie banan i spada. Czyli umie używać narzędzia. A kiedy indziej, to myślę sobie tak, no nie damy tyczki, ale zobaczę, czy się zdobędzie na pomysł. I tak uwiesił banan, że stanął pod tym bananem, a ona tylko obserwowała. Jak zobaczyła, że on stanął pod bananem, to ona skoczyła na niego, na ramionach ustarła, banan ściągła i już dobrze zadowolona. Ale na drugi raz to on stanął pod bananem i jak ona mu na plecy weszła, to on przykucnął. Ona nie mogła sięgnąć. To ona zeszła na dół i zaczęła go tak podnosić, prostować i stękać przy tym bardzo głośno, żeby on się wyprostował, bo za krótka odległość. ten sposób, proszę braterstwa, i cała masa innych doświadczeń pokazują, że zwierzęta mają też pewną rodzaju inteligencję i tak dalej, ale to wcale jeszcze nie dowodzi, że one stoją tak jak człowiek, który stworzony został na obraz i podobieństwo boskie. Człowiek posiadał sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc. One mają moc, może mają troszeczkę tam miłości jakiejś automatycznej, może czego innego, ale wszystkiego naraz to nie mają. A nawet ostatnio to jest teoria, że najbardziej inteligentnymi stworzeniami po człowieku to nie jest małpa. Ale kto? Delfiny. Te, które ja będąc w Ameryce widziałem, jak one pięknie skaczą papierosa, parę metrów nad wodą wyciągają człowiekowi, jak podają człowiekowi różne rzeczy i różne sztuki wykonują, to no, małpa nawet tego by może i nie umiała zrobić. Ale niektórzy mówią, człowiek jest nieśmiertelny, bo istnieje nieśmiertelność, niezniszczalność materii. Materia nigdy nie zniszczy jej we wszechświecie. Ona tylko przybiera różne formy. Weźmy zapałkę. To jest drzewo. Zapalimy ją, zapałki nie ma. Ale mówią, czy zapałka znikła? Nie, ona się zamieniła w gazy takie i takie i ona jest. Ona się tylko zmieniła, zmieniła się forma ciała, energia. Materia nie niszczeje. Czy to ma być dowodem nieśmiertelności człowieka? Jeżeli w ten sposób, to i drzewa, i zwierzęta byłyby nieśmiertelne. W tym wypadku musimy postawić definicję, że dusza to jest istota. Główną częścią tej duszy to jest umysł, wola, ego. I proszę braterstwa, jeżeli chodzi o ciało, to są różne formy. I te ego może być ryby, ptaka, drzewa czy anioła. I drugie, dusza umiera i nie jest nieśmiertelna. No ale filozofia mówi, że musi być kiedyś jakaś rekompensata dla tej istoty. Jakaś nagroda. Kiedy ta nagroda? Dawid w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale a wierszu 34 mówi tak. Albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam powiada, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. Dawid nie wstąpił do nieba. Jeżeli nie wstąpił do nieba, to ten święty, dobry człowiek, który był ulubieńcem Bożym, nie otrzymał nagrody, prawda? Ale przeciwnie, Piotr mówi, ale grób jego do dzisiejszego dnia widzimy. Nie wstąpił, ale w grobie jest, prawda? Taka jest nauka Pisma Świętego, że ten święty człowiek nie otrzymał nagrody. A Pan Jezus powiedział, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten wstąpił Syn Człowieczy. Nikt nie wstąpił do nieba. Niektórzy powiedzą, że Łazarz pierwszy jeszcze wstał. Wstał. Jeszcze przed Jezusem z martwych wstał. Ale proszę braterstwa, czy to było zmartwychwstanie? To było tylko wzbudzenie, a człowiek z powrotem poszedł do grobu. Zmartwychwstanie to ma w sobie daleko większe i głębsze znaczenie. Pochodzi od wyrazu anastasis. To nie tylko wzbudzić z grobu, ale pozbawić człowieka grzechu, wszelkiego zła, które jest w człowieku, jak się człowiek tego pozbędzie, dopiero zmartwychwstanie. Bo cóż z tego, jak człowiek będzie wzbudzony w grobu, ale w nim jest grzech. A jak jest grzech, to i skutek jego jest śmierć. Łazarz był tylko wzbudzony i to było tylko dla zamanifestowania i dlatego, żeby ludzie wierzący wierzyli, że jak umiał wzbudzić Łazarza, to umie wzbudzić wszystkich. A Pan Jezus przy wzbudzeniu Łazarza powiedział, Łazarzu, tobie mówię, wstań sam. Sam. Bo mogło, na jego słowo mogłoby więcej ludzi wstać. Proszę braterstwa, Łazarz pierwszy wstał. Ale możemy powiedzieć, że nie tylko on jeszcze wstał, bo w starożytności, w Starym Testamencie już były momenty, że ludzie wstali z grobu. Prawda? Jak ktoś się dotknął proroka, kości proroka Eliasza, czy Elizeusza, już nie pamiętam. To prawda, wstał i to była manifestacja Elizeusza, prawda? Wstał też. Proszę braterstwa, czy po zmartwychwstaniu Chrystusa otrzymał kto nagrodę w momencie śmierci? Mógłby ktoś tak powiedzieć, no tak, przed Jezusem, ale jak już Jezus zmartwychwstał, to już w momencie śmierci droga do nieba została otwarta i na pewno po śmierci każdy od razu idzie do nieba, no bo po cóż czekać? Jednakowoż moglibyśmy przytoczyć wiele miejsc Pisma Świętego, ale nasz czas drogi ucieka. Temat ciekawy, każdego nas pociąga. A jednakowoż ja tylko będę zmuszony powiedzieć o tak na wyrywki. Pan Jezus powiedział, idę, abym wam zgotował miejsce. A gdy zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię drugi raz i wezmę was, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To nam pokazuje, że pierwsze przyjście, pierwsze Pana pójście do nieba, to było, żeby miejsce zrobić dla Jego naśladowców. A On dopiero przy końcu świata miał przyjść i zabrać swoich, żeby byli tam w niebie, gdzie i On jest w niebie. Ale niebo nie jest dla wszystkich. Dla nich, dla was miejsce zrobić, ale nie dla całej ludzkości. Ale to pokazuje, że nagroda dla świętych nie ma być zaraz po śmierci, ale miała być dopiero przy wtórnym przyjściu Jezusa. I święty Paweł też mówi, dobrym bój bojował, wiarę zachowałem, przeto odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda sędzia sprawiedliwy w dzień swój. Gdy miał przyjść ten dzień przyjścia Chrystusowego, Jego objawienia, wtedy On miał, a nie tylko mnie, mówi, ale i wszystkim, którzy umiłowali, sławne Jego drugie przyjście. Dlatego też, ale niektórzy mówią, proszę bardzo, przecież my mamy tekst, zaraz łatwo nam jest zbić taką teorię. Wcale nie zaraz po śmierci, tu, czyli nie przy którym przyjściu, ale zaraz po śmierci. A dowód? Proszę bardzo. Pan Jezus powiedział do Łotra, umierającego z nim, zaprawdę powiadam tobie, dziś będziesz ze mną w raju. A i tym zaskakują. I mówią, proszę bardzo, dziś miał być w raju. A pytamy się, to on był wcześniej w raju jak nasz Zbawiciel. Bo nasz Zbawiciel dopiero trzeciego dnia, prawda? A on już dziś. To jak to? A Pismo Święte mówi, że Pan Jezus był pierwszym zmartwychwstania. To ten pierwszy poszedł, ubiegł? To coś nie gra. Pan Jezus trzeciego dnia powstał z grobu, ale niektórzy mówią, ten raj to jest niebo. On od razu poszedł do nieba, no bo dobry człowiek. Nawrócił się w ostatniej chwili, westchnął i poszedł do nieba. A pytamy się, a czy Pan dziś ze mną będziesz w raju? To znaczy, Pan Jezus musiałby dziś być w niebie i ten Łot razem dziś z Nim też w niebie. A czy Pan Jezus dziś był w niebie? Dopiero po 40 dniach wstąpił do nieba. A pytamy się, czy są jakie ręce i nogi, jak to się mówi, żeby taką teorię wysnuwać, że dzisiaj już był? Wcale nie pasuje. I oto dowiadujemy się, że wszystkiemu winien jest jeden przecinek. Jeden przecinek, który zmienia zdanie. W historii bardzo często zdarzało się, że wodzowie wydawali rozkazy i źle postawili przecinki. I ten, który miał żyć, to został powieszony. Tak samo i tu przecinek. Proszę braterstwa, ja bracia już wiedzą te zdanie takie, jak ono zostało zniekształcone przez niewłaściwe postawienie przecinków. Jak tam była pewnego rodzaju narada jakaś gromadzka, no i tam mówi, panowie, mówi, bydło zdycha, burmistrz zakazuje jeść mięsa z niego. Bydło zdycha, burmistrz nie daje jeść mięsa z niego. No, na drugi dzień ukazała się notatka i przecinki zostały źle postawione. Mówi tak, przecinki są tak. Panowie bydło, przecinek. Zdycha burmistrz, przecinek. Zakazuje jeść mięsa z niego. No proszę bardzo. Co z tego zdania wyszło? No, zupełnie rzecz niedorzeczna. Nie trzeba jeść ciała burmistrza, no. I burmistrz nawet nie umarł, tylko zdechł. Proszę bardzo. To jest właśnie skutek złego postawienia przecinka. A pytamy się, czy przecinki to są sprawą natchnioną? No nie, przecinki to stawiali ludzie. A co byłoby, gdybyśmy przecinek właściwie postawili? Na przykład, zaprawdę powiadam tobie dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju. Zupełnie zmienia całą rzecz. Zupełnie zmienia. Wszelkie kontra zupełnie ustają i tracą na wadze. Powiadam tobie dziś, w tym dniu, gdzie jestem osądzony przez wszystkich jako buntownik przeciwko Bogu i ludziom. Ty wyznałeś, że jestem królem, prawda? I pamiętaj, w tym dniu znamiennym, gdy jestem osądzony, to jako król w przyszłości dam tobie twoją łaskę. Ty będziesz ze mną w raju, ale nie w niebie. Bo żeby być w niebie, to trzeba być spłodzonym z Ducha Świętego. A dopiero droga do nieba została w dniu Zielonych Świątek 50 dnia otwarta. Ale będzie ze mną w raju. To znaczy, raj to jest ogród Eden, paradyzę. Tak, w takim ogrodzie był Adam. I taki sam rajski ogród będzie przywrócony dla całej ziemi. Ludzkość będzie wzbudzona, będzie żyć, bo to wszystko, co w Adamie ludzkość utraciła, w Jezusie otrzyma z powrotem. Otrzyma zdrowie, otrzyma życie i warunki do życia, rajskie mieszkanie. Pismo Święte mówi, że cała ziemia stanie się rajem, będzie jako jeden piękny ogród Edena. Pustynia to zakwitnie jako róża. Proszę braterstwa, przecinki nie są sprawą, że tak powiem, natchnioną. Żydzi dzielili Pismo Święte na 54 parasze, czyli różne ustępy pięcioksięgu. Według ilości tygodni, dni dzielili. W okresie chrześcijańskim nie podawano nawet tekstów. W początkowym nie podawano tekstów, dopiero później zaczęto to podawać. Kardynał Hugo Ecaro w 1262 poczynił rozdziały i części, ale to były tak A, B, C, D i tak dalej. Robert Estienne, drukarz paryski, w 1551 roku dopiero podzielił na wiersze. Teodor Beza, reformator szwajcarski, w 1565 roku w greckim Nowym Testamencie to samo poczynił. Pamiętajmy, proszę braci, że stan pośredni, jaki teraz, no tak, dobrze, to w przyszłości będzie nagroda. A między śmiercią człowieka a tym przyszłym stanem nagrody co będzie? Też tylko wspomnę. Kaznodzieja mówi, że ci, co żyją, to wiedzą, że umrzeć mają. Ale umarli? O niczym nie wiedzą. A nawet nie wiedzą, jak się ich dziecko zachowuje, czy jest, czy są dobrzy, czy źli. Wiele jest miejsc Pisma Świętego, które podają, że ludzkość śpi. Śpi tak jak Łazarz. Łazarz, przyjaciel nasz, śpi, ale idę, żebym go obudził. I z tego snu dopiero Jezus wzbudzi wszystkich, tak jak na pierwszym naszym tekście zacytowanym wiedzieliśmy. Czy ciała wstaną? To jeszcze jest problem. Tego samego zastanawiania. Czy ciała wstaną, a dusza wróci do ciała i dopiero będzie z powrotem to samo? Czy zbierze Bóg te same elementy ciała i stworzy tego samego człowieka? Nie. Pismo Święte mówi, a szczególnie Święty Paweł, że Bóg da każdemu ciało, jako chce. Niekoniecznie to samo. Z ciałem to jest taka sprawa, jak i z ziarnem. Jak się ziarno wrzuci do ziemi, to czy to same ziarno urośnie? Nie. Tak święty Paweł mówi, że to, co idzie jako ziarno, to musi się rozpłynąć. A dopiero co siał człowiek, to zbierać będzie. Wyrośnie podobne ziarno, ale to nie będzie to samo ziarno. Wyrośnie człowiek z takich samych elementów, ale niekoniecznie z tych samych. Bo przecież ta sama woda, która jest w człowieku, to będzie i w przyszłości. Ten sam fosfor będzie w przyszłości. Ten sam fosfor, co jest we mnie, to on może być w zapałce. A co za różnica? Czy koniecznie musi być ten sam fosfor, który jest we mnie dzisiaj? A poza tym, ten fosfor, który był 7 lat we mnie, to już go dzisiaj nie ma. A za 7 lat, jak dożyję, to ten fosfor, który teraz jest, też go nie będzie. Bo nauka mówi, że człowiek zmienia swoje ciało co 7 lat gruntownie. Wobec tego, jeżeli Bóg miałby wzbudzać te same cząstki, to z którego? Z tych pierwszych 7 lat, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych? Jak niektórzy długo żyją? To nie odpowiada, że tak powiemy, zdrowemu rozsądkowi. Niektórzy mówią, że jeszcze jest wędrówka dusz tak zwana. Nie wierzą w zmartwychwstanie, a ja nawet miałem możliwość ostatnio z pewnym człowiekiem, który był badaczem Pisma Świętego, na ten temat rozmawiać. Skłaniają się do wędrówki dusz, proszę braci. No i co zrobić? Mnie więcej odpowiada, że człowiek swojej nieśmiertelności nie traci. On tylko może się, jak dobrze robił, to się przerodzi w jakiegoś tam innego człowieka na wyższym stanowisku, szlachetniejszym jakimś. A jak będzie w życiu źle robił, to pójdzie, urodzi się gorszy. A jeżeli byśmy się jeszcze te indyjskie wierzenia przyjęli, to i kamień to jest jakaś dusza, i robak jakaś dusza, i owad, mucha i tak dalej. To też jakieś dusze. Dlatego oni się boją dotknąć, boją się zabić, dlatego że to wszystko są istoty inteligentne. Bo ta transmigracja duszy, ona wiecznie trwa, aż przyjdzie czas jakiś doskonały w tej ogólnej ewolucji. Wszyscy staną się w myśl tego pierwszego kłamstwa szatańskiego. Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale będziecie jako bogowie, znający dobre i złe. Wobec tego, gdzie są umarli? W prochu są umarli. W prochu. Nie ma ich. My świeczek im stawiać nie będziemy. Bo wiemy, że oni tego nie widzą. Nie ma myśli, nie ma mądrości, nie ma umiejętności w grobie, do którego idziesz. W szeol. Wyraz szeol określa stan tej duszy. A szeol znaczy stan, nicości, stan absolutnego zera. Teraz pytamy się. Człowiek to jest tak jak żarówka. Sama jego widoczna obudowa to jest ciało. Życie, jakie w nim jest, czyli ta dusza, to jest świecąca żarówka. Prawda? Jeżeli jest żarówka sama, to jest jego ciało. Ale jak jest połączona z prądem, to wtedy świeci, jest dusza żyjąca. Teraz jak stłuczemy żarówkę, to gdzie, w czym się objawi ta energia? W niczym. Nie ma żarówki. Pytamy się, gdzie żarówka poszła? Gdzie jest ta świecąca żarówka? Nie ma jej. Moc energii wróciła się do elektrowni, a świecącej żarówki nie ma. Gdzie ona się znalazła? W szeol. Zero, nic, nie ma żarówki. Jest troszkę szkła, ale nie ma żarówki. Tak samo jest i z człowiekiem. Jak człowiek umiera, człowieka nie ma. I to jest stan szeolu. Różnie określają w Starym Testamencie. Stan ciemności, stan nieświadomości, stan głębokiego dołu. O, grób nieraz jest tym szeolem. Ale nigdy nie jest powiedziane, że w tym szeolu to człowiek jest świadomy. Owszem, w tym szeolu to leżą bogaci, biedni, niewolnicy, panowie i tam wszyscy wydychają, są swobodni, nikt ich wtedy już nie straszy. Póki człowiek żyje, to się straszą. Jest dużo tekstów, na podstawie których starają się ludzie motywować, że człowiek jednak po śmierci żyje. Tej grupy tekstów nie mam możliwości przytoczyć, ale przytoczę tylko z nagrobków, bo tak raz sobie przechodziłem po cmentarzu i tak sobie zanotowałem. Patrzmy, jaka jest nadzieja tych, którzy tam swoich pochowali. Na jednym grobie pisze tak. Cośmy mieli najdroższego, w tym grobie się mieści. Wszystko śmierć zabrała. Wszystko prócz boleści. Wszystko zabrała, tylko boleść została. A gdzie wiara w te zmartwychwstanie? Że się zobaczy z tą córką, z tym synem? Tylko boleść została? A święty Paweł mówi, my wszakże nie smucimy się jako ci, którzy nadziei nie mają. Smucimy się, ale w naszym sercu jest nadzieja. A tutaj została tylko boleść. Inne zagadnienie. Kwiat jeden ginie, gdy z drugim słońce się pieści. Czemu na świecie w jednej godzinie tyle się szczęścia i bólu mieści? Piękne zdanie. Ale dlaczego? Tu trzeba wciągnąć się w zagadnienie, dlaczego Bóg dozwolił zło. Dlaczego jest i zło, i dobro pomieszane? Nie ma tej filozoficznej rekompensaty teraz. Ale Pismo Święte mówi, że przyjdzie czas, gdy i bólu nie będzie, nie będzie łez, Bóg uczyni rzecz nową. Dlatego też w jednym miejscu, tam gdzie ludzie mają nadzieję, w pewnym niemieckim cmentarzu, to tak pisze na nagrobku. Auf Wiedersehen. Krótko, ale mądrze, co? Do widzenia. To znaczy, że się zobaczymy. Ktoś jeszcze takie przysłowie powiedział. Nadzieja na grobie jak świeczka. Słaba i krótka. Świeczka. Wiatr dmuchnie, jej nie ma. Przyjdzie śnieg, zadusi. My świeczek stawiać nie będziemy. Ona nie symbolizuje naszej słabej nadziei. Ani ten umarły się tam nie ogrzeje. Ale my wiemy, że to światło, ten płomień wiary, który Pan nam dał w sercu, to nie może zgasnąć. To będzie silna wiara, którą mamy zapalać serca drugich w te słowa naszego Zbawiciela, że przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, przyjdzie godzina. Wiemy, że przyjdzie to dzień panowania Chrystusa tysiącletni, w którym wszyscy stopniowo, nie w jednej godzinie od razu, ale stopniowo, tak jak inne proroctwa mówią, ludzie będą wstawać, aby stanęli na sądzie, a będą sądzeni najpierw pouczeni, próbowani, ćwiczeni dla sprawiedliwości, a następnie przy końcu tysiąclecia będzie wydany wyrok na wszystkich. Ktokolwiek jako dobry, jako owca stanie po prawicy pańskiej, będzie posłuszny temu prorokowi, bo wszyscy muszą usłyszeć głos Syna Człowieczego, prawda? Jak wyjdą, będą słyszeli głos Syna Człowieczego o posłuszeństwie, o dobroci, o szlachetności, o okupie, jaki jest dany. Jeżeli się zreformują, będą coraz wyżej stawać, aż dojdą do tej doskonałości, jaka była utracona w Adamie, okupiona w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I wtedy to dopiero spełnią się słowa zawarte w ostatniej księdze. Jak pierwsza księga i początek pokazuje stworzenie i upadek, i grzech, a środkowe pokazują całą tragedię ludzkości, następnie okup, to jako skutek tego okupu ostatnie księgi podają tak. Potem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła i morza już więcej nie było. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto Jeruzalem nowe, wstępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicę, pięknie ubraną, jako mężowi swem. To będzie ten nowy rząd, nowa centrala, bo miasto jest symbolem centralnej władzy. Nowe Jeruzalem. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący, oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie Bogiem ich, będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł mi, który siedział na stolicy, oto wszystko nowe uczynię. I rzekł, napisz, bo te słowa są wierne i prawdziwe. Wierzymy we wszystko, co w tej Księdze Świętej jest napisane, bo ono daje nam słodką nadzieję zmartwychwstania. A błąd o nieśmiertelnej duszy, to on nie płynie ze źródła Bożego, ale płynie z tego źródła zakażanego na samym początku. Bo jak Bóg powiedział, że jeżeli z tego drzewa jeść będzie, to śmiercią umierając umrzesz, to szatan powiedział, nieprawda, otworzą się dopiero oczy wasze i będziecie jako bogowie znający dobre i złe. I ludzie wszyscy wierzą, że człowiek nie umiera, nieprawda, że umarł. On żyje, on chodzi, on czuje, myśli, jak się nie przeistacza, to jest w niebie, w piekle lub w czyśćcu. Ale nauka o piekle to obraża charakter boski, bo kara najwyższa u Boga za grzech jest śmierć. A jeżeli się o dobrym człowieku mówi, że on smaży, męczy, kuje i ma swoich ogniotrwałych diabłów, to taka nauka tylko ubliża temu Bogu, o którym Pismo Święte mówi, że jest miłością. Że tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał za przestępców, ażeby on, ażeby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żyć wiecznie. A tego żywota możemy sobie z całego serca życzyć, bo to jest rzecz najcenniejsza i ona będzie udziałem wszystkich posłusznych Bogu teraz i w przyszłości, czego braterstwo i sobie z całego serca życzę na tym kończy.
Weź Jezusie życie me, w ręce Twe oddaję mnie. Weź mój czas i każdy dzień, dostatnich żyć.
to podziękujemy Ojcu Niebieskiemu za błogosławieństwa, kiedyśmy otrzymali doroczne zebrania, a w modlitwie nam był brat Wiśniewski.
O Boże Wszechmogący, Stwórco i Ojcze nasz, który zamieszkujesz niebiosa, święte jest imię Twoje. W obecnej chwili znosimy nasze serca ku Tobie z serdecznym podziękowaniem za łaski błogosławieństwa, jakimi chłoni nas do chwili obecnej obdarzyłeś, za danie nam poznania samego siebie, że jesteś Bogiem miłości, żeś tak ludzkość umiewał, że dałeś Syna Twego, aby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I w tym dniu, gdy wszyscy skłaniają swoje myśli do umarłych, i my również myślimy o Twoich wzniosłych, radosnych obietnicach, że przez Syna Twego, przez Jego okup raczysz łaskawie wzbudzić cały rodzaj ludzki stopniowo w Królestwie Syna Twego i obdarzyć wszystkich żywotem wiecznym. Dziękujemy Ci za tą radosną nowinę, za to, że oświeciłeś oczy umysłu naszego na prawdy Ewangelii, która jest piękna, wzniosła, zgodna z prawdziwą wiedzą, z prawdziwą filozofią i ze Słowem Twoim Świętym, które zaspokaja nasze pragnienia, daje nam odpowiedź na nasze pytania. Racz łaskę je błogosławić, abyśmy w tej prawdzie mogli wytrwać aż do końca życia naszego, gdy Słowo Twoje Święte jest prawdą. Błogosław, aby Twoje Święte Królestwo jak najprędzej przyszło, aby utarło wszelką łzę z oczu ludzkich, aby już nie było tych wojen, trudności, nieporozumień, walk, zdrad, ale żeby jedna miłość zapanowała na całym świecie. A nas w obecnym czasie błogosław, abyśmy umieli wstępować w ślady naszego Zbawiciela i wspólnie z nimi otrzymać łaskę błogosławieństwa, jakie masz dla tych, którzy teraz Ciebie miłują. A teraz błogosław nas, Twoje święte ręce polecamy dalszy ciąg życia naszego i kieruj nami rządź błogosław przez drugiego Zbawcy i Kościoła, Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.